Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, witam serdecznie, panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Panie ministrze, w piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe, potocznie nazywaną pana nazwiskiem Lex Czarnek, a ustawa dotyczy, przypomnijmy, między innymi zasad działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, a także wzmacnia rolę kuratorów oświaty. Ale samo głosowanie poprzedzone było bardzo burzliwą debatą. Ponad 80 osób zgłosiło się do zadawania pytań. Dlaczego opozycja tak napastliwie krytykuje Lex Czarnek?
Dlatego, że opozycja jest przedstawicielem, i to w głównym swoim nurcie, platformerskim czy lewicowym, jest przedstawicielem rewolucjonistów genderowskich, którzy nie życzą sobie, żeby ktokolwiek sprawdzał, czego uczą organizacje pozarządowe lewackie w takich miastach jak Gdańsk, Warszawa czy Poznań, czego uczą w ramach jakichś zdrowelowe czy innych tego typu programach w szkole. Ta ustawa wzmacnia pozycję kuratora. Ta ustawa postrzega kuratora jako organ nadzoru pedagogicznego, czyli tego, który kontroluje treści przekazywane w szkole, i to robi od kilkudziesięciu lat, nie od dzisiaj. Ja nie rozumiem tylko dlaczego, i stawiam to pytanie wszystkim tym, którzy krytykują tę ustawę. Dlaczego mielibyśmy nie wiedzieć, my rodzice, ja też mam dzieci w szkole, dziecko w szkole, dlaczego mielibyśmy nie wiedzieć, my rodzice, czego chcą uczyć organizacje pozarządowe w szkołach naszych dzieci? Jak nie chcą pokazywać organizacje pozarządowe, czego chcą uczyć w naszych szkołach, a przypomnę, organ nadzoru pedagogicznego to kurator, no to niech uczą w domach kultury czy w innych miejscach, które należą do samorządów, gdzie nie ma nadzoru pedagogicznego kuratora. To jest tak proste i logiczne, że ten krzyk i ten rzeczywiście napastliwy atak ze strony opozycji świadczy tylko o tym, że jest zaprogramowana jako przedstawicielka genderowskich rewolucjonistów, którzy koniecznie chcą wejść do polskich szkół. Mhm.
To jak będzie to wyglądało, jeśli jakaś organizacja będzie chciała w szkole poprowadzić zajęcia? Co zyskają rodzice?
Są dwie rzeczy. Jeśli jakaś organizacja będzie po prostu chciała tylko być obecna w szkole, na przykład z jakąś akcją charytatywną, a nie z zajęciami pozalekcyjnymi, to tak czy inaczej musi zgłosić to dyrektorowi, co jest oczywiste, musi przekazać, co chce robić w szkole Radzie Rodziców, i muszą być konsultacje ze wszystkimi rodzicami. W tym zakresie nie ma kuratora. A jeśli jakaś organizacja pozarządowa chciałaby prowadzić zajęcia pozalekcyjne, to do tego jeszcze to wszystko, co było przed momentem powiedziane, to do tego jeszcze dokładamy przekazanie tych treści kuratorowi. Kurator będzie mógł wnieść sprzeciw. Kurator nie wyraża zgody, ale zawsze będzie mógł wnieść sprzeciw. Co więcej, nadzór nad merytoryczną działalnością tych organizacji będzie należał do rodziców i do Rady Rodziców przez cały okres funkcjonowania tej organizacji. Pełna transparentność. Cóż jest dziwnego i złego w transparentności? Tak wygląda kwestia wejścia organizacji pozarządowych do szkół i nie widzę tutaj nic w tym zdrożnego. Mhm.
Przywołał pan Gdańskie Stowarzyszenie prowadzące program Zdrowelowe, a niedawno Rzecznik Praw Dziecka ujawnił, że edukatorzy seksualni pracujący z dziećmi właśnie z tego stowarzyszenia nie byli sprawdzani w rejestrze przestępców seksualnych mimo wymogów prawnych, i inne stowarzyszenia prowadzące edukację seksualną dzieci też nie sprawdzali swoich edukatorów. I stąd apel Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Dziecka do dyrektorów placówek oświatowych o ścisłe przestrzeganie przepisów.
No proszę państwa, to jest dla wszystkich, którzy nas słuchają, zapewne oczywiste. Jeżeli organizacje nie chcą ujawnić treści przekazywanych naszym dzieciom w szkołach, to zadajcie sobie pytanie, dlaczego nie chcą? Jeżeli tych organizacji bronią politycy opozycji lewackiej, to zadajcie sobie pytanie, dlaczego nie bronią właśnie takiej sytuacji, żeby nie ujawniać przekazywanych dzieciom w szkołach. Bo te treści są tak szokujące i taką wodę z mózgu robią tych dzieci i tak gorszą te dzieci, że jest oczywiste, że kiedy organizacje będą musiały przedstawić wszystkim rodzicom te treści, to nikt im nie pozwoli na wejście do szkół, bo społeczeństwo polskie jest społeczeństwem normalnym i zdaje sobie sprawę, że głupoty wygadywane na tego typu edukacji seksualnej typu B są po prostu gorszące i demoralizujące. Mhm.
A czy tym razem prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy? Bo przypomnę, w marcu zawetował. Czy ma pan jakąś wiedzę na ten temat?
Oczywiście, że mam, w tym sensie, że od marca, od momentu, kiedy pan prezydent zawetował ustawę uchwaloną jeszcze późną zimą tego roku, to przecież sam pan prezydent powiedział, dlaczego zawetował tę ustawę. Czytam rozmaite komentarze choćby dzisiaj w prasie i nie rozumiem, dlaczego dziennikarze chcą oszukiwać, a nie podają informacji takie, jakie one są. Przecież pan prezydent powiedział dokładnie w dniu weta, że ta ustawa zawiera szereg przepisów, które muszą wejść w życie, ale to nie był czas na jej uchwalanie, to nie był czas na spory wokół tej ustawy, bo pamiętajcie państwo, wówczas rozpoczęła się wojna na Ukrainie i to był czas jednoczenia wszystkich sił politycznych wokół ustawy o obronie ojczyzny i wokół tego najważniejszego zadania, jakim jest chronienie bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej Polskiej. Taka była motywacja pana prezydenta. Ja zaraz po wecie pana prezydenta zdradziłem również moje rozmowy z panem prezydentem, bo pan prezydent najpierw mnie poinformował, że będzie weto do tej ustawy i powiedział, pracujmy wspólnie przez kolejne miesiące i tak zakomunikujmy, że będą konsultacje pomiędzy posłami z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, którzy przejmą ten projekt ustawy i będą konsultować go z Kancelarią Prezydenta tak, żeby wypracować taki kształt ustawy, który będzie akceptowalny również w całości, bez żadnych kontrowersji w Kancelarii Prezydenta i będzie mógł być uchwalony i podpisany. No i przez miesiące trwały takie konsultacje. Bardzo dziękuję pani minister Paprockiej z Kancelarii Prezydenta, panu ministrowi Szrotowi za te konsultacje. One były wielokrotne i one doprowadziły do tego projektu. Więc ja nie widzę tutaj żadnych przeszkód w tym, żeby ta ustawa dalej była procedowana i żeby mogła uzyskać akceptację pana prezydenta.
To zapytam teraz o lidera największej partii opozycyjnej, o Donalda Tuska. Czy przewodniczący Platformy Obywatelskiej ma obsesję na pana punkcie? Kilka dni temu skrytykował podręcznik HIT. A w sobotę, to niesmaczne, przepraszam, że to powiem, powiedział, że interesuje się pan tym, co dzieci, cytat, robią pod kołdrą.
Pan Donald Tusk powinien się udać do jakiegoś specjalisty w tym zakresie, bo obsesja to jest bardzo poważna sprawa i ona jest groźna dla samej osoby, która tą obsesję ma. Pan Donald Tusk ewidentnie boi się mnie, no i niech się boi.
Mm-hmm. A czy będzie pan kierował sprawy do sądu? Jak pan będzie reagował?
Oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak. Każda tego typu podłość ze strony frustrata, który nie ma nic do zaoferowania ludziom poza kłamstwem, pomyjami i bzdurami wygadywanymi na temat przedstawicieli opozycji, bo tylko to ma do zaoferowania pan Tusk na tych spotkaniach, które robi, jest absolutnie nie do zaakceptowania i w tym sensie musi spotkać się z właściwą reakcją. Reakcją w postaci wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych. Zastanowię się jeszcze nad innym kierunkiem również prawnokarnym, bo w tym wypadku uważam, że jest do tego podstawa i na pewno będzie pozew. Być może będzie również prywatny akt oskarżenia przeciwko Tuskowi, hejterowi, frustratowi, który ma obsesję. Powtarzam, dla bliskich pana Tuska, jesteśmy na antenie Radia Gdańsk, warto byłoby zastanowić się, czy nie udać się do jakiegoś specjalisty, bo to jest groźne dla samej osoby, która ma obsesję.
Mhm. Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że wybory w przyszłym roku są najważniejsze od 1989 roku. Czy pan tak uważa? I jeśli tak, to dlaczego?
Tak, bo mamy, proszę państwa, do czynienia z sytuacją, w której zwycięstwo opozycji, jeśli by do niego miało dojść, a jestem przekonany, że do tego nie dojdzie, można powiedzieć, powoduje koniec demokracji i praworządności w Polsce. Powtarzam raz jeszcze, zwycięstwo opozycji w 2023 roku będzie oznaczało koniec demokracji, wolności i praworządności w Polsce. Jeśli mają zwyciężyć ugrupowania, które nie znoszą jakiegokolwiek głosu sprzeciwu, nie znoszą dyskusji, tylko uciekają się wyłącznie do hejtu, kłamstw, obsesyjnych jakichś i obrzydliwych jeszcze pomówień i które mówią, że jak tylko dojdą do władzy, to przez 100 dni wyczyszczą wszystko, które krzyczą, będziesz siedział, to znaczy, że mamy do czynienia z totalitaryzmem, a nie z demokracją. To będzie upadek demokracji, a upadek demokracji to będzie upadek również wolności słowa, bo nie można będzie powiedzieć nic. To będzie po prostu do czasów komuny i w tym sensie są to najważniejsze wybory od 1989 roku, bo po 1989 roku, pomimo wszystkich problemów, trudności i również złych rzeczy, które się działy, to jednak wywalczyliśmy przestrzeń wolności, również tej wolności słowa. Totalsi z opozycji, zwłaszcza tej lewackiej, a ona jest i w Platformie, i w na lewicy, zlikwidują demokrację i zlikwidują wolność słowa. To jest zupełnie oczywiste. Demokracja, która miałaby polegać na tym, że lider opozycji jeździ po Polsce i jedyne co robi, to kłamie, jeszcze raz kłamie, hejtuje, obrzuca jakimś błotem, jakimiś obsesyjnymi wymysłami, nie jest żadną demokracją. Demokracja to jest ustrój ścierania się opinii i poglądów. Opinii i poglądów, a nie kłamstw, bzdur, jakichś pomyj wylewanych seriami z ust przedstawicieli polityki. Nie na tym polega polityka, żeby kłamać i hejtować, tylko na tym, żeby wymieniać się argumentami. A żeby wymieniać się argumentami, trzeba mieć przestrzeń wolności słowa. Tej wolności nie będzie, jeśli oni dojdą do władzy. I w tym sensie są to najważniejsze wybory po 89 roku.
To zapytam o podwyżki dla nauczycieli. Ja przypomnę, że w przyszłym roku ta podwyżka ma wynieść 7,8%. Czy nic się nie zmieni w tej sprawie? Solidarność, ja przypomnę, będzie protestować 17 listopada w Warszawie, dopominając się między innymi o podwyżki dla nauczycieli.
Proszę Państwa, powtórzmy raz jeszcze. 7,8% to jest uzupełnienie podwyżki, która ma miejsce już w tym roku i ma miejsce od 1 maja. Zaczęliśmy 1 maja podwyżką 4,4%. Uzupełniliśmy to podwyżką 1 września dla najmniej zarabiających łącznie do 20% podwyżki i kontynuujemy od 1 stycznia dla wszystkich 7,8%. To będzie oznaczało, że od 1 stycznia, styczeń do stycznia, styczeń 2023 do stycznia 2022 najmniej zarabiający nauczyciele będą mieli łączną podwyżkę 35%. 35%. 1240 zł brutto miesięcznie podwyżki średnio. A najlepiej zarabiający 814 zł brutto podwyżki miesięcznie. Podnosimy również subwencję oświatową rok do roku, styczeń 2023 do stycznia 2022 o ponad 11 miliardów złotych. 11 miliardów złotych to jest więcej przez ten rok tylko, aniżeli Platforma z PSL-em podniosła łącznie przez 8 lat, bo wtedy łącznie o 10,9 miliarda podniesiono tę subwencję. Jeśli Solidarność tego nie rozumie i nie rozumie, że mamy czasy wojny i czasy potężnych wydatków na zbrojenia, potężnych wydatków na tarcze, na dopłaty węglowe, także dla nauczycieli, potężnych wydatków również na 13, 14 emerytury, na waloryzację emerytów i emerytur. Nauczycieli i także dla rodziców tych nauczycieli, którzy dzisiaj są w szkołach, no to niech protestuje, to jest praworządny kraj, tylko niech zrozumie, że nie ma chyba drugiego takiego zawodu, w którym najmniej zarabiający rok do roku w tym trudnym czasie otrzymaliby podwyżkę 35% i nie było w historii tego kraju takiego roku, w którym podnosilibyśmy subwencje rok do roku o ponad 11 miliardów złotych. Bardzo proszę Solidarność również o odpowiedzialność.
To jeszcze zmienię temat. Podczas spotkania zorganizowanego przez niemieckie MSZ ministrowie spraw zagranicznych G7 spotkali się w sali pokoju historycznego ratusza w Monastyrze, a na prośbę niemieckiego MSZ historyczny 482-letni krzyż został stamtąd usunięty. A sala pokoju to miejsce symboliczne, to właśnie tam 370 lat temu zawarto pokój westfalski. Czy to nie jest, panie ministrze, przykład na to, że stara Unia wypiera się swoich korzeni chrześcijańskich?
To jest przykład na to, że stara Unia biegnie, a nawet leci z prędkością błyskawicy w kierunku upadku naszej cywilizacji łacińskiej, cywilizacji opartej na chrześcijaństwie, na systemie wartości chrześcijańskich, a system wartości chrześcijańskich wypływa wprost z tego krzyża, który oni mieli. To jest bieg, a nawet lot taki z prędkością błyskawicy w kierunku upadku cywilizacji łacińskiej. Jaka cywilizacja zastąpi tę cywilizację? Łatwo sobie wyobrazić, patrząc na liczbę i to już w dziesiątkach milionów ludzi, którzy reprezentują zupełnie inny system wartości muzułmańskich, których ci sami ludzie z Zachodu w postaci Angeli Merkel i pomocników takich jak Tusk również sprowadzili do Europy i sprowadzają dalej. No więc taką mamy rzeczywistość, a to jest symbol, który tę rzeczywistość obrazuje.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.